Czytam z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić ziemię egipską. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto Słowo Boże.
Fragment z proroka Jeremiasza, 6 wiek przed Chrystusem. Jest to prorok, który miał swoją misję w najtrudniejszym momencie historii Izraela. Mianowicie Bóg zdecydował, że potomstwo Abrahama pójdzie do niewoli babilońskiej. I Bóg nie chce, żeby była unicestwiona Jerozolima, domy, pałace, świątynia Salomona. Chciał to oszczędzić. Warunek był jeden: żeby w momencie, kiedy ruszy Nabuchodonozor ze swoją armią, by zdobyć Jerozolimę, żeby Jerozolima bez walki się poddała, że nie ma szans na obronę. Jeżeli się podda, czyli będzie posłuszna woli Bożej, która się objawia przez usta proroka Jeremiasza, to po pewnym czasie wrócą i będą mieli gdzie zamieszkać. Jeśli nie będzie tego posłuszeństwa, będzie totalne unicestwienie Jerozolimy, nawet mury będą zburzone. I prorok Jeremiasz ma ich przekonać. Tym samym prorok Jeremiasz stał się postacią niezrozumiałą, trudną do przyjęcia, do akceptacji. Chciałoby się powiedzieć, działa przeciwko racji stanu. Nie jest dobrym ani obywatelem, nie kocha swojej ojczyzny, nie kocha świątyni Jahwe, nie kocha swego narodu. W ogóle jest do niczego. Zasługuje na to, że król to, co przy pomocy swego sekretarza Barucha Jeremiasz spisał, że król po odczytaniu tego spadł to, a proroka kazał rzucić do jamy z błotem. Gdyby nie to, że jakiś tam poganin go wyciągnął, to by tam umarł z głodu. Krótko mówiąc, niewesoły miał los i misję dramatyczną. Nie kocha ani ojczyzny, ani rodaków, ani Boga Jahwe nie kocha. Skąd to taka postać się wzięła? I poprzez ten tekst, który dzisiaj czytaliśmy, a tu już są ostatnie rozdziały proroka Jeremiasza, Jeremiasz mówi: to nie będzie koniec Izraela, to nie będzie koniec ojczyzny, to nie będzie koniec miłości Boga Jahwe, to będzie początek. Skończy się przez niewolę byle jakość. A ta byle jakość polegała na tym, że nawet w świątyni jerozolimskiej był czczony Baal, Asztarte, prostytucja sakralna. I Bóg Jahwe, i bogowie pogańscy. Skończy się to, co niedobre. A w niewoli babilońskiej Bóg zapowie, że wiedząc, że jesteście nieuleczalnie chorzy na pogaństwo. Nieuleczalnie. Zapowie kogoś, oczywiście swego Syna Boga, który stanie się człowiekiem, przez którego Bóg zawsze z Izraelem nowe przymierze. Nowe jest symbolem liczby 8. Nowa liczba 8 jest symbolem zmartwychwstania. Że w krzyżu będzie barankiem Bożym, a w zmartwychwstaniu to zwycięstwo nad światem demonów, które powodowały to w Izraelu. Obecni się w nas jako Bóg. Jako Bóg zamieszka w każdym człowieku, jakby w żywej świątyni, i odtąd nie będzie tej beznadziei. Czyli nie będzie to koniec. Tak się broni prorok Jeremiasz. Nie będzie to koniec. Będzie to początek czegoś wspaniałego. Bo to dawne przymierze było nieskuteczne. Dopiero Bóg w nas uzdolni nas do prawdziwego przymierza. No, już od 2000 lat rodzina ludzka jest takim przymierzem. No, to znaczy, co jest warte nasze chrześcijaństwo. Zasługuje na kolejną obróbkę, na kolejne unicestwienie, żeby się narodziła epoka Ducha Świętego. Naprawdę, żeby człowiek powiedział sobie, bez Boga we mnie tylko diabeł z mego życia ma uciechę. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela w tych dniach. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa. Wypiszę na ich sercu. Oczywiście to prawo to jest miłość krzyża, miłość baranka Bożego. To jest ta miara, o której Jezus mówi w przypowieściach. Taką miarą, jaką Ty mierzysz, ja Ci odmierzę. Bo zostaliśmy wszyscy zmierzeni miarą miłości z krzyża. Wypiszę to. W momencie Chrztu Świętego i jest wypisane. Tylko co z tego? To jest ziarno, które nie wzeszło, które nas nie strawiło, nie wydało owoców. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Nie będą musieli się nawzajem pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. Oczywiście, że już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to było. Tak Chrystus zmartwychwstały przez swego Ducha był obecny, że oni wiedzieli, jak rozmawiać z tymi, którzy skazywali ich w czasie prześladowań na śmierć. I powoliśmy wygaśli. Wygaśli w naszych wnętrzach. Pozostała wiedza, informacja, a nie Bóg żywy, żywy płomień mądrości, siedem darów Ducha Świętego. I dzisiaj musimy mówić nawzajem do siebie, poznajcie Pana. Idźcie do świętej Litki. Poznajcie. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan. Ponieważ odpuszczę ich występki, o grzechach ich nie będę wspominał. A dzisiaj jest taki poziom wiary w Europie, że grzechu już nie ma. A Chrystus nie potrzebny. To jest oczywiście mowa o epoce Ducha Świętego, który znowu powie nam o bankructwie Jezusa Chrystusa. Chrystus jako Zbawiciel świata jest bankrutem. Bankrutem był Ojciec, bankrutem jest Jezus. Dopiero Duch Święty się nie da. Ale możecie sobie przeczytać w trzeciej części Apokalipsy, jakim walcem On przyjedzie poprzez ludzkie sumienia, poprzez Kościół, jakim walcem. I to też nie będzie długo. Bo brak wojen, brak armii, zbrojenia doprowadzi szybko do dobrobytu, a z dobrobytem przyjdzie Antychryst. To, co was spotka, mówił prorok Jeremiasz, nie jest ku śmierci, ale ku prawdziwemu życiu w Bogu. Ten dylemat, który przeżywał Jeremiasz, będzie przeżywał każdy, kto będzie głosił Apokalipsę. Zdarzyło mi się to, że studenci mnie mówili, jakim prawem ty tak mówisz o Kościele? Ty w ogóle nie kochasz Kościoła. Ty nie kochasz ojczyzny. Takie zarzuty mieli wszyscy prorocy. Jeżeli wejdziecie w misję proroków, jeżeli będziecie powołani, to tego na własnej skórze doświadczycie. A co ci się nie podoba w tym Kościele? Że dziób otwierasz i tak kraczesz. Nie jest łatwo być prorokiem.
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócę do Ciebie, grzesznicy. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże.
To jest jedyna taka wzmianka w Piśmie Świętym, ale wspomina o tym Jezus w poemacie Boga Człowieka Marii Valtorte, mówiąc: wam to dobrze, bo wy nie znacie przyszłości. I w związku z tym jesteście radośni, pogodni. A jak was już coś tam spotka, no to jakoś tam przy mojej pomocy przeżyjecie. Ale ja od początku wszystko widziałem. Całe moje męczeństwo. Są tyńce baranka paschalnego. Widziałem. I Jezus to mówi, że jednak płakał jako człowiek, modlił się, pomóż mi. Ojcze, bym był barankiem paschalnym, bym na siebie wziął zło, rodziny ludzkiej bym zwyciężył ducha pychy, egoizmu, szatana, bym dał moim braciom i siostrom moje zmartwychwstanie. Że Jezus całe swoje doczesne życie był świadom tego. Muszę powiedzieć, że gdybym ja jako 17-letni człowiek wiedział, co mnie spotka w zakonie i tak dalej, no to nie wiem, czy bym powiedział amen na powołanie. Myślę, że to święty Paweł stał mi za moimi plecami. No i co? Przecież i tak będziesz umierał. No i co? Staniesz pod okiem z pustymi rękoma. No niby powiedziałem amen, ale powiedziałem tak. Dobrze, będę tym księdzem, ale odczepcie się. Ładnie tak powiedziałem, odczepcie się. A ja poszedłem na mecz oglądać, żeby to mi minęło. I na meczu, jak siedziałem na trybunie, to tam ktoś mi stał i ze mną dyskutował. I cały czas argumentował śmiercią. Przecież umrzesz. No i z czym staniesz przed ogniem? I wiele lat w zakonie minęło, zanim powiedziałem tak z serca do końca amen, dziękuję. Inaczej bym tak chromał na obie nogi, jak bracia, do których przemawiam. Chromał kulą na obie nogi. Chwała Tobie, Słowo Boże. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, A jeśli oburza, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. Jeżeli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. Cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Wtedy rozległ się głos z nieba. I uwielbiłem, i znowu uwielbił. Pomyślający usłyszał to i mówił. Zabrzmiało. Inni mówili. Anioł przemówił do niego. A Jezus rzekł. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę na ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Ta scena działa się w godzinach rannych, Wielki Czwartek, przeddzień męki Jezusa Chrystusa, męki i śmierci. Wieczorem odbędzie się wieczernik, ustanowienie Eucharystii, kapłaństwa. Jezus pójdzie do Ogrójca, tam jako człowiekowi Duch Ojca pokaże cały ogrom zła od początku do końca świata, który weźmie na siebie, żeby spalić swoje miłosierdzie, swoim przebaczeniem i zainaugurować nowy świat, nową rodzinę ludzką z Bogiem w sobie. Wśród zebranych tłumów na placu świątynnym było około 30 osób, mężczyzn, Greków, prozelitów, tych, którzy sympatyzowali z wiarą żydowską, ponieważ ten Bóg był Bogiem jedynym, ba świętym, wymagającym świętości. I było dla nich oczywiste, że jeżeli Bóg, to tylko taki. A więc wierzyli. Ale takich jak oni, prozelitów, było wiele, z wielu narodów ościennych. I gdy oni zgłosili się na rozmowę do Jezusa w sprawie matki Boga człowieka. Wiemy, że Jezus się wycofał w krużganek i tam kazał im przeprowadzić apostołom na tę rozmowę. Jezus, gdy ta prośba do Niego dotarła, przeżył ogromny ból w sercu, że to ci poganie niewychowani na Piśmie Świętym, na Biblii, a jednocześnie są na tyle prości, że nie mają wątpliwości, kim on jest. Jezus przeżył ogromny ból, że już jutro zaczną się dziać takie rzeczy, których oni nie są w stanie pojąć. Pogubią się. Zwłaszcza wszyscy prozelici, ludzie prości, pokorni, doznał lęku. Nie o siebie, tylko o nich. Że się pogubią. Że się zgorszą. Że powiedzą, no w końcu już my niczego nie wiemy. Dlatego Jezus najpierw daje im tę przypowieść o ziarnie pszenicy, że to nie będzie śmierć, tylko będzie nowe życie zwielokrotnione. Ale jednocześnie wie, że to dopiero zadziała po zmartwychwstaniu. Ta przypowieść, ten obraz. Dlatego też chcę, żeby Bóg Ojciec tak jak już dwukrotnie otworzył niebo i powiedział nad Jezusem Chrystusem, jakby przypieczętował. Za każdym razem Bóg Ojciec przemawiał, gdy chodziło o uchylenie zgorszeniem Jezusa Chrystusa, jaki Jezus da, zbawiając ten świat, zgorszy ludzi maluczkich. Po raz pierwszy, gdy jako niewinny, jako Mesjasz przyjmuje chrzest w rzece Jordan od Jana, Wtedy niebo się otwiera i Bóg Ojciec mówi, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. To jest On. Było to niezbędne dla Jana Chrzciciela i dla tych wszystkich, którzy wyczuwali w Janie Chrzcicielu prawdziwego proroka. A Jan Chrzciciel mówił, że nie będzie takiego Mesjasza, na jakiego czeka cały Izrael, Mesjasza politycznego. Na wyjątkowego bandziora, na bestię polityczną. Tylko będzie Mesjasz, Baranek Boży, który weźmie na siebie zło i będzie walczył nie z ludźmi, ale o ludzi, z prawdziwym źródłem cierpień ludzkich, szatanem. Jezus tutaj mówi o godzinie, właśnie przyszedłem na tę godzinę. Co Jezus przez słowo godzina chce powiedzieć? Że przed każdym człowiekiem jest cierpienie, ale są dwa typy cierpienia. Ja przyszedłem na cierpienie, które szybko minie. To cierpienie będzie trwało chwilowo, godzina, symbolem. Ale ci, którzy tego dokonają, tej zbrodni, odrzucając mnie, im grozi cierpienie wieczne. Wieczne. Nie godzina, ale wieczne. I tu nam Jezus chce też powiedzieć, że cierpienia, które On dopuści w naszym życiu, to są cierpienia chwilowe. To jest godzina. Co więcej, nie będziecie nigdy sami. Nie będziecie w opuszczeniu, tak jak ja byłem ze swoją matką. Jak Job. Przeżywałem to wszystko w opuszczeniu. Więc trzy razy otwiera się niebo na prośbę Jezusa Chrystusa. Żeby nie było zgorszenia Jezusem, który inauguruje swoją misję, wkraczając do rzeki Jordan, Jego, słuchajcie, On weźmie na siebie wody śmierci, żeby wody śmierci zamienić w wodę życia, bo te wody, które płynęły z gór Hermonu, były wlewane do Morza Martwego, były nieużyteczne, jakby tam umierały i niosły życia. Jezus staje w Jordanie, realizuje tę zapowiedź, że kiedyś Arka Przymierza stanęła, kiedy Izrael z Egiptu miał wejść do ziemi obietnicy. Ja przemienię wody śmierci w wody życia. Ja będę stał z potęgą mego krzyża jako Baranek Boży we sercu każdego człowieka. Żeby w sercu każdego człowieka wody śmierci zamieniały się w wody życia. I to jest tajemnica chrztu. I to się powinno mówić rodzicom w związku z chrztem świętym, a później dziecku. To by jest Chrystus zmartwychwstały i chodzi o to, żeby wszystko zło, co widzisz, na co patrzysz, czego doświadczasz jako zło, w tobie przemieniało się zbawienie. Czy rzeczywiście chrzcimy tylko takie dzieci i tak uświadamiamy? Na stare lata ja, mnich, kapłan, odkrywałem, o co chodzi w chrześcijaństwie. Drugi raz niebo się otwarło, gdy Jezus zapowiedział, że takiego Mesjasza, z jakim oni idą już prawie 2 lata, nie będzie. Będzie baranek paschalny. Idę do Jerozolimy, tam mnie odrzucą, zadepczą, zniesławią, ale ja po 3 dniach zmartwychwstanę, zaproponuję im przebaczenie i dar nowego życia. I to, co zobaczycie w Jerozolimie, to, co teraz obserwujecie na przykładzie z Sanhedrynu, elity Izraela, to musicie odkryć 2 rodzaje śmierci w człowieku. Jest śmierć ciała, ale śmierć ciała to jest tylko chwilowy sen, z którym Bóg nie ma problemu. Jest inna śmierć w sferze ducha. I w tej śmierci jest cała rodzina ludzka od grzechu pierworodnego. Tym w tej śmierci duchowej, że tam, gdzie jest duch ciemności, tam, gdzie jest egoizm, pycha, tam jest śmierć. I na przykładzie Izraela chce światu powiedzieć o tych 2 rodzajach śmierci. A my dzisiaj zmierzamy ku zmartwychwstaniu Chrystusa I mówi się tylko, Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Że nasze szlachetne ciałko będzie wyprowadzone ze śmierci. A to nie o to chodzi. Wielkie nieporozumienie. Zmartwychwstanie to przede wszystkim zmartwychwstanie w sferze ducha. Ze śmierci, gdzie jesteśmy zdolni do miłowania Boga całym umysłem, całym sercem, a drugiego, tak jak Chrystus umiłował. Z tej śmierci przychodzi nas Chrystus zmartwychwstały wyprowadzić przez ubecnienie siebie. Kilka lat temu jeden z moich współbraci powiedział, wiesz, Pietek, dopiero teraz zrozumiałem, o co chodzi z zmartwychwstanie. Po teologii to nie o nasze ciało. Jestem naszym ciałkiem, Pan Bóg się nie będzie śpieszył, bo dopiero przy zamknięciu historii tego świata będziemy mieli takie ciało, jakie ma Chrystus zmartwychwstały i Maria w niebo wzięta. Przebóstwem. A na razie chodzi o sferę ducha. Tam zaistniała ondyczna, głęboka śmierć. Polega ona na tym, że nasz rozum, nasza wola, nasze ja oderwały się od źródła życia, od swego Boga Stwórcy. Pod wpływem innego ducha, ducha, który symbolizuje śmierć. My to nazywamy diabłem czy szatanem. Pod Cezareą Filipową. Oczywiście to apostołów zupełnie poraziło, jakby piorun w nich uderzył. Dlatego Jezus bierze trzech liderów i na górze Tabor prosi Ojca, Ojcze, trzeba ich umocnić. I zapowiada swoje przebłogosławienie, swoje zmartwychwstanie, żeby przynajmniej ci trzej towarzyszyli mi, poczynając, bo oni w ogrójcu byli zaproszeni do trwania z Jezusem. I byli zaproszeni też na Golgotę, no ale nie modlili się i nie byli w stanie. I po raz trzeci niebo się otwiera nad Jezusem i Bóg Ojciec zabiera głos, daje pieczęć. To jest właśnie Wielki Czwartek. Wtedy, kiedy Jezus z bólem stwierdza, że jutro prozelici i tylu ich z różnych narodów przeżyją szok. Teraz wierzą, a jutro się pogubią. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Twoje. Zauważcie, że Jezus nie mówi uwielbi imię moje, że ja mam rację. Jezus mówi, że ja tu przyszedłem tylko po to, żeby Wam powiedzieć, jaka miłość Was stworzyła. I powiedziałem to w krzyżu. Powiedziałem Wam w krzyżu. Jaka miłość stworzyła każdą ludzką istotę. Uwielbi imię Twoje. Powiedz prawdę o sobie. Jaką jesteś miłością? Skoro każesz mnie, swemu synowi, zejść na ten świat, żebym ja przyjął na siebie działanie i szatana, i ludzi, którzy są w mocy szatana. Wtedy rozrzekł się głos nieba i uwielbiłem, i znowu uwielbiłem. I uwielbiłem. Oczywiście uwielbiłem. W każdym cudzie, którego dokonałem, uwielbiłem przed męką swoją, przez śmierć i wyprowadzenie z grobu Łazarza. Że nie śmierć fizyczna jest problemem, tylko inna śmierć, z której Jezus, wskazując Łazarza na śmierć, wyprowadzając z grobu, nie był w stanie z grobu pychy wyprowadzić arcykapłanów i uczonych w piśmie, że to jest śmierć, pycha demoniczna w człowieku, która zresztą zamieszkuje dzisiaj w sercach ludzkich. Uwielbiłem i znowu uwielbiłem. Gdy były wątpliwości, czy to jakieś zagrzmiało, czy to anioł, Jezus mówi nie. Ten głos jest głos Ojca, który przemówił ze względu na nas. Jeśli nie mieli wątpliwości i być może, że do tych prozelitów Greków to dotarło, bo Jezus wyraźnie powiedział, może to rzeczywiście była osłona dla tych prozelitów. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Oczywiście, sąd miłości, miłosierdzia to jest podstawowa teza Ewangelii Jana i Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Sąd ostateczny to nie jest coś, co będzie. Sąd ostateczny nieustannie trwa zło owocuje, by człowiek wybrał dobro. Ostatecznie będę tym barankiem Bożym w krzyżu, żeby ośmieszyć szatana. Szatan poprzez swoje narzędzia widzialne zatriumfuje, ale gdy Chrystus zmartwychwstanie, stwierdzi, że sobie zadał cios, że właśnie dokonał tego, czego nie chciał. Objawił bezgraniczną miłość Ojca, Jego pokorę, Jego przebaczenie, że szatan w spotkaniu z Bogiem jest tak bezsilny. Opowiadałam wam to o nich, o takim przypadku, jak miałem, kiedy pracowałem jeszcze w Gdańsku, w Brzeszczu, przed Szczecinem. Ja maturzystów przed maturą wcześniej wpuszczałem. Robiłem kilka katechez biblijnych, taki syntez. Jedna katecheza była o krzyżu. I właśnie wypowiedziałem tę myśl, że szatan dokonał tego, czego nie chciał, zbawił świat. Szatan zbawił świat. Siebie ośmieszył. Czy tak jest beznadziejny w konfrontacji z Bogiem? I wtedy jeden po prawej ręce siedział, jak go widzę dzisiaj jeszcze, taki przystaniaczek, co do którego uprzedzali mnie, niech ojciec uważa na niego, bo to jest, on prowadzi takie, słucha tutaj ojca, później ma taką, takie kółko prowadzi, wolno myślicieli i krytykuje. I wtedy przez niego wydobył się taki kosmiczny bek, ryk. Także wszyscy wzdrygnęli się, ale wiedzieli, o co chodzi, bo popatrzyli na mnie. Co ja na to? Popatrzyli na mnie. A ja udawałem, że nic nie słyszę, bo on spuścił głowę od razu. Ale tatuś z tamtej strony się do niego przyznał. Nie wytrzymał, tak zaryczał. A później już nikt do mnie nie podchodził pod kębokatę, bo koniec katechezy. Tylko wszyscy z głowami zwieszonymi po cichu wyszli, poszli do domu. Taki wstrząs przeżyli. Szedł ja dobrze. Ja dobrze. Popatrzcie, jak Jezus jest zatroskany, żeby ten trudny sposób zbawiania jako baranka Bożego nie był dla nas przykry. A przecież Jezus też, zamieszkując w nas, zbawia świat przez skandal krzyża. Dopuszcza chwilowe cierpienie, chwilowe milczenie. Jest zupełnie uprawnione używanie sformułowania skandal krzyża. Milczy chwilowo. I to trzeba rozumieć. Jedną ze smutnych cech tej epoki, której nie ma, nie jest obecny Duch Święty, znaczy nie zajmujemy się księgami świętymi, jest to, że chrześcianie widzą i przeżywają chrześcijaństwo po pogańsku. Nie umieją, nie mają światła Bożego na swoje życie. Na szczęście wy macie.